Ty nie mów, że masz nadzieję, że to będzie pierwsza część, tylko powiedz, że to jest pierwsza część, a druga za tydzień.
Słuchacie Edugadek,
polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów
oraz
wszelkich
osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Edukacki, polski podcast edukacyjny.
Dobra, to zaczynamy. Dzień dobry, Marcin.
Hej, 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 Starnowa.
Jesteśmy, tak, dzień dobry, Jacek z Warszawy, Marcin Starnowa. Jesteśmy dzisiaj oczywiście przy swoich mikrofonach, natomiast jesteśmy również pozamykani, więc szybciutko chcielibyśmy dzisiaj, mimo że nagranie mamy inne, ale postanowiliśmy trochę zmienić nasz plan i zaprezentować, przypomnieć albo pokazać Państwu to, co zdarzyło się jakiś czas temu. Marcin nagrał wideo czat na żywo.
Live'a.
O, przepraszam, nie jestem. Nagrałeś live'a w akcji Zadaję z sensem i chcielibyśmy go również włączyć do Edugadek, bo jest czego słuchać. Marcin, to jako profesjonalny konferencjer, powiedz, czego będziemy słuchać.
Więc krótko, zwięźle. Live dotyczy tego, że to uczeń w tej sytuacji obecnej jest najważniejszy. I co zrobić, żeby o nim pomyśleć i czego nie robić.
W takim razie zaczynamy pierwszą część, druga za tydzień, ponieważ samo nagranie trwało około godziny. My chcemy zajmować Państwu pół godziny, dlatego dzielimy je na dwie części i zaczynamy.
Witamy serdecznie wszystkie osoby, które nas teraz oglądają, słuchają i biorą udział w czacie. No, spotkaliśmy się tutaj w dość niecodziennej sytuacji, dlatego że mamy już który? Czwarty dzień de facto bez szkoły, piąty w sumie. Rzeczy dzieją się dziwne, bo w całym kraju mamy stan epidemiczny. Okazuje się, że dla naszych dzieci nagle kolejnym zmartwieniem, poza tym wszystkim, co wokoło nich się dzieje, stało się jeszcze ogromne obciążenie pracami domowymi i tym, co mają robić w domu, czyli tak zwaną według terminologii MEN-u edukacją zdalną. No i chcieliśmy się tutaj spotkać, porozmawiać, jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy, no bo oczywiście sytuacja jest taka, że MEN w takiej sytuacji zamknięcia szkół postanowił, że nauka ma się przenieść do sieci. Co prawda, z tego co kojarzę, możecie mnie poprawić, nie ma w tym momencie żadnego prawa, które by funkcjonowało i, że tak powiem, regulowało ten rynek tak zwanej nauki zdalnej, czyli po prostu e-learningu na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Więc jest to takie trochę pospolite ruszenie. Mamy w tym wszystkim nauczycieli, którzy dostają polecenia od dyrektorów, że muszą ewidencjonować swoją pracę i żeby no, czasami nawet sprawdzać obecność, wpisywać tematy do dziennika, niektórzy mają przyznawanie ocen i tak dalej. No i mamy tych dyrektorów, którzy dostają polecenia od góry, żeby właśnie dbać o ten e-learning i pilnować, żeby dzieci się nie nudziły. No i mamy no, te dzieci. To, co dzisiaj będzie się tutaj działo, to będziemy rozmawiali o tych uczniach, o ludziach młodych, którym, no niektórym się zaczyna lekko świat walić na głowę, jak dostają 200 ćwiczeń z matematyki i one sobie nie zdają sprawy, że pani wysłała to na 2 tygodnie, a nie do zrobienia na jutro. No ale one wiedzą tyle, co czują też czasami. Więc chcieliśmy trochę zaapelować o to, żeby się dobrze zastanowić nad tym, jak prowadzimy ten e-learning jako nauczyciele. Może fajnie byłoby posłuchać głosu rodzica, może od tego zacznijmy. Może posłuchajmy, jak ta sytuacja wygląda z pozycji rodzica. Jarku, ja oddaję Ci głos.
Okej, jestem. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Słuchajcie, no z perspektywy rodzica wygląda to w ten sposób, że mamy świadomość, że wszyscy bierzemy udział w eksperymencie i z perspektywy rodziców ja wczoraj wieczorem zapuściłem u siebie na podcaście, na blogu, na fanpage'u pytanie w treści, czy tylko mi się wydaje, że każdy nauczyciel albo że większość nauczycieli myśli, że ich przedmiot jest najważniejszy i poszła lawina odpowiedzi. Aż sam się zaskoczyłem, jak wiele tego poszło. Później właśnie podestałem to Marcinowi, bo okazało się, że bardzo dużo rodziców ma problemy z tym i to jest sytuacja bardzo niejednoznaczna, bo każdy ma inną sytuację domową. Czasami są dwoje rodziców, którzy pracują zdalnie, czasami jest jedno, które zdalnie, jedno, które pracuje poza domem i musi tak naprawdę dojeżdżać, dochodzić. Są dzieci w domu w różnym wieku. U nas na przykład jest to tak, że mamy piątoklasistkę, trzecioklasistkę i trzylatkę, która tak naprawdę cały czas domaga się tej atencji. Jeden komputer i czasami jest to po prostu trudne do ogarnięcia, a jeśli ktoś ma piątkę dzieci w domu, czwórkę w wieku szkolnym, no to wysyłanie wiadomości, kiedy one wszystkie naraz muszą wejść, jest trudne. I tak samo problemem z punktu widzenia rodziców było też podawane to, że wiadomości, które dostają od nauczycieli, oczywiście nie wszystkich, natomiast o pozytywach może powiem później, natomiast na razie te, które były najbardziej problematyczne, to, że wiadomości są suche i lakoniczne, typu zadanie, strona 52, zadanie pierwsze, drugie, trzecie. Zróbcie to, podeślijcie wyniki, do widzenia, powodzenia. I to jest takie suche, oderwane, przeniesione tak naprawdę kopiuj wklej, klasa, zajęcia szkolne w ławce do domu, gdzie dziecko nie wie, jak sobie z tym poradzić, bo jest to eksperyment, w którym wszyscy uczestniczymy. Rodzic nie zawsze ma wiedzę z danego przedmiotu, nie zawsze też ma czas, ponieważ no jednak praca zdalna, jeśli ktoś pracuje w domu, to nie jest czas, kiedy możesz siedzieć z dzieckiem i robić z nim te zajęcia, więc tu jest taki problem, że no nie mamy jak pomóc dziecku. Możemy je zostawić oczywiście samemu sobie, ale to spowoduje, że te lekcje raczej zrobione, zwłaszcza u tych młodszych, mogą nie być tak, jakby nauczyciel tego chciał. I trzecia rzecz, która mi się wydaje problemem, i to jest też taka moja osobista i też z rozmów z innymi rodzicami na grupach WhatsAppowych, że nie wiemy tak naprawdę, czego nauczyciele oczekują. Czy nauczyciele oczekują tego, żeby im wysyłać, czy nie. Pomimo tego, że piszą, nie ma feedbacku ze strony. Niektórzy chcą, żeby zrobić zadania domowe. My mamy system i dziennik, tamte informacje pojawiają się w różnych miejscach, gdzie ale praca domowa, niektórzy wysyłają mailem, nie ma jakiejś spójności między nauczycielami w tym, w jaki sposób to wysyłają. I z jednej z wiadomości z nauczycieli, którą dostałem po tym moim poście, coś, co mnie troszkę zmartwiło, oczywiście to jest kwestia systemowa, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale że nauczyciele robią tak, ponieważ wiedzą i są informowani o tym, że będą rozliczani za wyniki swojej pracy. I na przykład dla mnie, człowieka, który pracuje zawodowo, takie podejście w tej chwili jest takim nieco bezdusznym i takim, okej, wysłałem, a co będzie dalej, to mnie nie interesuje. Oczywiście może przesadzam, natomiast rozumiem, że nauczyciele też pracują, mają swoje, muszą swoje zrobić, natomiast brakuje mi w tym wszystkim, i tak jak czytałem te wypowiedzi ludzi, których było dużo, brakuje w tym wszystkim jakiegoś zrozumienia, chęci zrozumienia jakiejś relacji w tym wszystkim, nie? To tak tyle, podsumowując podejście rodzica w tej chwili do tego, jak to wygląda.
Co ja mam od siebie? Ja mam od siebie jako od nastolatka, którzy też dostają dużo, dużo zadań. Oni oczywiście to mogą jak gdyby opanować o wiele łatwiej niż te małe dzieci, myślę, że bo oni już troszeczkę się nauczyli pracować samodzielnie. I gdyś czasami wątpię na przykład w zadaniach z matematyki, czy tam, nie wiem, chemii, fizyki, to może być troszeczkę trudniej dla nich. Myślę, że to jest spowodowane też tym, że to jest zupełnie nowa sytuacja dla nas nauczycieli, dla naszych dzieci też, że nie uczyliśmy się nigdy tego, żeby uczyć, jak to się powie, online, tak? I nauczyciele po prostu chcieli przekazać to, bo się bali, że nie spełnią nie całą podstawę programową, nie zrobią, że już jest teraz właściwie dzisiaj piąty dzień. Dlatego tak wysyłały, tylko że było tego po prostu naraz za dużo. I problem jest z tym, że te dzieciaki, głównie te nastolatki, oni mają trochę inny jeszcze problem, widzę to na własnych dzieciach, one im brak kontaktu i one się w tym same nie potrafią odnaleźć. Po prostu albo siedzi zupełnie sam, wyobraźcie sobie takiego jedynaka, jak siedzi sam, albo po prostu nie ma koleżankę blisko, bo mieszka na drugim końcu miasta i boi się pojechać autobusem do tej koleżanki, żeby się spotka na przykład na spacerze, przynajmniej gdzieś tam na świeżym powietrzu. I to wszystko ma wpływ, tak? Oni wchodzą albo zamykają się w siebie, albo po prostu śmieją się zupełnie niepotrzebnie, ja sama w domu czasami już się denerwuję, tak? I jak oni jeszcze im nagle będzie tyle materiału nawalonego za dużo, nawet z religii, że ma się 10 razy, przepraszam, pomodlić za coś tam, no to jest po prostu za dużo. I myślę, że to po prostu chce jakąś koordynację tego wszystkiego, nie?
Ja już ostatni głos rodzica, znajomy dzisiaj do mnie dzwonił z taką sytuacją, że dziecko dostało z pracy techniki zadanie, które polegało na tym, że miało filmik YouTube'owy przesłany i ten filmik YouTube'owy wyjaśniał, jak zrobić jakieś tam jakąś rzecz origami, no i na zadanie domowe to dziecko miało to origami zrobić i w normalnej sytuacji, wiecie, to byłoby całkiem fajne zadanie z sensem, dziecko się rozwinie, nauczy się korzystać z źródeł internetowych, żeby swoje pasje rozwijać, tylko właśnie problem jest taki, że czy na pewno swoje pasje, bo akurat to dziecko, o którym znajomy wspominał, nie cierpiało origami i po prostu ono przyszło z płaczem do niego. I to jest sytuacja, która naprawdę łamie serce, więc chciałbym teraz oddać głos braci nauczycielskiej, żeby co zrobić, albo nie wiem, dlaczego tak jest. Jacek Ścibor?
Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że mamy dziwną sytuację, ponieważ wcale nie jestem tylko nauczycielem, jestem również rodzicem, czyli nagle nakładają się dwie role. I w czasie, w którym normalnie jestem nauczycielem, w tej chwili muszę być również rodzicem. Nakładają się dwie sfery, a jeśli jeszcze miałbym podejrzenie zakażenia, to miałbym jeszcze być chorym rodzicem, odizolowanym i jednocześnie nauczycielem, który wtedy chyba nie musiałby świadczyć żadnej pracy. Wydaje mi się, że to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, to jest faktycznie sytuacja absolutnie wyjątkowa, niespotykana i daj Boże zdarzy się raz w ciągu naszego życia, ale ja jak patrzę na to od tych trzech dni, to tylko mam dwa określenia, albo pierwsze pospolite ruszenie, czyli wszyscy hura będziemy uczyć jak kto może, a drugie hasło to partyzantka, ponieważ my nie mamy żadnych narzędzi, ani nikt nam tego nigdy nie powiedział, ani system cały przede wszystkim szkolny nie jest przygotowany na zdalne nauczanie, czy e-learning, czy nauczanie online, czy jak to tam zwał, tak to zwał, tak? Więc ci nauczyciele, którzy nagle zostali zobowiązani przez dyrektorów, nie wiadomo dlaczego, dlatego że jakiś pan w telewizji, który akurat przypadkowo zupełnie jest ministrem edukacji, powiedział, że przechodzą na online, to wszyscy nauczyciele jak jeden mąż nagle przeszli na online, tak? I stąd się wzięła ta sytuacja. Pamiętajcie, że ci nauczyciele również mają dwójkę, trójkę dzieci i w jaki sposób teraz prowadzić zajęcia. Oni również pracują, ich małżonkowie pracują, nie zawsze jest to praca zdalna, wracają, no i tak dalej, i tak dalej. Nawarstwia się mnóstwo rzeczy. Pamiętajmy również, że szkoła to są trzy sfery. Jedna sfera to właśnie ci nauczyciele, druga sfera to właśnie ci rodzice, i trzecia sfera to dzieciaki. Oczywiście dzieci są najważniejsze, ale spójrzcie w działaniach MEN-u i we wszystkich tych innych, tak naprawdę chodzi o to, żeby nauczyciele robili, rodzice, żeby pomagali i to jest, ja się zgadzam, to jest tak, że w tej chwili wygląda to na to, że część obowiązku została przerzucona na rodziców i robią to nauczyciele, bo jeśli wprowadzają nowy materiał, to kto ma ten materiał wprowadzić? No, wygląda na to, że rodzic, który nie musi mieć takich kompetencji, który nie musi mieć czasu, no i który nie musi mieć oddzielnego komputera dla każdego dziecka, żeby go przy tym komputerze ukrzesłowić na ileś tam godzin. Dzisiaj rozmawiałem z mamą, jak wracałem gdzieś tam ze sklepu, rozmawiałem z mamą moich uczennic, która powiedziała, panie Jacku, jest godzina 14, my od 9 byliśmy przy komputerze i zastanawiam się nad kupnem drugiego laptopa, bo mam tylko jednego, a trójka dzieci do tego laptopa i każdy chce odrobić swoje lekcje. No i nagle okazuje się, że ten rodzic jest zmuszony również do jakichś akcji ekonomicznych, żeby zaspokoić hasło, które na razie pani minister rzucił, a uwaga, które nigdzie w prawie nie jest usadowione i dopiero teraz są jakieś dziwne ruchy, ale o tych ruchach to wolę, żeby powiedział Lech Mankiewicz, bo on ma dużo lepsze spojrzenie na takie systemowe drgawki, które dokonują się w naszym systemie edukacji.
To zapraszam w takim razie profesora Lecha Mankiewicza, wywołanego do tablicy przez Jacka Ścibora.
Dobry wieczór Państwu. Wydaje mi się, że rzeczywiście na problem trzeba spojrzeć systemowo, to znaczy z jednej strony jest tak, że świat od 10 lat, a może i dłużej, korzysta z edukacji cyfrowej i jest ona coraz ważniejsza i coraz bardziej popularna. Podnosiliśmy to jako superbelwszy wielokrotnie, że nie wolno się plecami ustawiać do tego trendu i do tych przede wszystkim nowych możliwości. Te zasoby edukacyjne są bogate i nawet bez epidemii jest tak, że przez to, że nie docierają, to te dzieciaki mają mniejsze szanse niż ich rówieśnicy w krajach, które są jakoś bardziej zapobiegliwe, tak bym to powiedział. Nie uczyliśmy też, nie rozmawialiśmy też poważnie o tym, jak to trzeba zrobić. Państwo wszyscy wiedzą, więc ja to tylko powiem w naszym wspólnym imieniu. No, świat przechodził przez drgawki polegające na przeniesieniu szkoły stacjonarnej do internetu tak 1:1 jakieś 15-20 lat temu. To się nie tak robi. Wiadomo, jak się robi. Szkoła w internecie jest nasycona relacjami, emocjami. Wbrew pozorom ta technologia pozwala na to, żeby w jakimś sensie nawiązać lepsze relacje z tymi uczącymi się, a jednocześnie też mobilizować ich do tego, żeby nawiązywali te relacje między sobą. Chińczycy mówią, że każdy kryzys to jest zarówno zagrożenie, jak i nadzieja, okazja pewna na zmianę. No, przed nami teraz szansa, żebyśmy w przyspieszonym kursie, wymuszonym przez tempo wydarzeń, nauczyli się to robić przyzwoicie. I teraz troszeczkę o tym, co w tym wszystkim jest najważniejsze. No, w tej szczególnej sytuacji najważniejsze jest tak naprawdę dobrostan wszystkich, i dzieci, i rodziców. Apeluję także do przedsiębiorców. Proszę Państwa, jeżeli Państwa pracownicy mają dzieci, które zostały w domu z oczywistych względów, to ten home office nie może być na takiej samej zasadzie jak sytuacja dzieci w szkole. Ten home office, nie możecie Państwo wymagać wydajności, nie możecie Państwo wymagać tego, żeby mama czy tata siedziały przez 8 godzin przed komputerem i opędzały się od dziecka, dlatego że przyczyniacie się do psychicznych problemów i w tej rodzinie, i u tego dziecka, i u tych rodziców. No, czy to jest aż tak bardzo trudno zrozumieć? Musimy znaleźć jakąś równowagę, równowagę opartą o rozpoznanie potrzeb i możliwości. No i tak samo jest z dzieciakami. Wydaje mi się, że w tej chwili potrzeby dzieci są najważniejsze i szkoła jest takim miejscem, która musi przede wszystkim zaspokajać potrzeby dzieci związane z tą sytuacją, z samotnością, z lękiem, z tym, że jak dzisiaj powiedziała mi uczennica na konsultacjach z fizyki, które były po prostu rozmową z nimi, tak? Przez 40 minut o tym, jak im się żyje, co ich smuci, co ich martwi, czy będzie zielona szkoła, czy będzie obóz w lipcu, no nie będzie, jak się do tego wszystkiego przyzwyczaić i tak dalej, bo ja nie mogę zaprosić koleżanki na nocowanko i jest mi smutno. Proszę Państwa, te dzieci przeżywają to, co się dzieje i uważam, że na tym etapie, czy na początkowym etapie, szkoła powinna przede wszystkim ułożyć dobre relacje przez te narzędzia, przez które można porozmawiać z uczniami i nie tykać podstawy programowej. Znaczy, mamy epidemię, szalenie groźne zjawisko społeczne, więc trzeba się zająć tymi dziećmi. Jak się zajmiemy tymi dziećmi, jak się nauczymy z nimi rozmawiać przez te wszystkie Zoomy, Google Suite i Microsofty dla edukacji, Teamsy, wtedy możemy się ostrożniutko zająć mobilizowaniem ich, budowaniem w nich natchnienia, żeby spróbowały się zająć jakby tymi kognitywnymi problemami. Rzeczywiście jest w tej chwili fatalnie, ale wydaje mi się, że z powodu braku takiego systemowego spojrzenia, ja bym nie winił nauczycieli. Nauczyciel też musi z czegoś żyć. Jak się dowiaduje do dyrektora, że będzie rozliczony z postępów, to on próbuje po prostu zrobić to, czego jego szef od niego oczekuje. A dyrektor się dowiaduje od kuratora, z kuratorium, że będą nauczyciele rozliczani. Znaczy, proszę Państwa, to jest źle. To jest po prostu zło i to zło trzeba zatrzymać.
Przerwę ci teraz, bo chciałem zapytać w takim razie Jacka, tak z pozycji praktyka. Faktycznie nauczyciele muszą wykazać, że coś robią, aczkolwiek de facto szkoły są zawieszane, ale dobra, okej, w porządku, żeby dostali pensję, oni też muszą z czegoś żyć. Jak to zrobić, żeby wykazać się, że ja coś robię jako nauczyciel, ale jednocześnie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i to dosłownie w tym momencie dziecka, czyli co zrobić, żeby nie obciążyć tego ucznia? Jak ja mam to zrobić, żeby nie było tak, że jak ja zadam rzeczy na godzinkę i później się dowiem, że moi koledzy w sumie też zadali rzeczy na godzinkę i dziecko ma nagle 15 godzinek, to żeby to dziecko mogło się skupić na tych rzeczach, które są naprawdę najważniejsze?
Nauczyciele też zostali rzuceni na głęboką wodę i nagle okazuje się, że muszą używać własnego sprzętu, korzystać z własnych łącz internetowych. Łącza nie są zabezpieczone tak, jak być powinny. Sprzęt nie ma odpowiednich haseł. O ten sprzęt niejednokrotnie walczą ich dzieci, które też się chcą za pomocą tego internetu łączyć. No są jeszcze te przebrzydłe komórki, których wszyscy nienawidzili, a tu nagle okazało się, że wszyscy kochają komórki, bo komórki mogą się przydać i może to w ogóle w czymkolwiek zadziałać, tak? Nauczyciele też są rodzicami, mają dokładnie te same problemy, co rodzice, którzy nie są nauczycielami. Generalnie wszyscy jesteśmy w ciężkiej sytuacji i wypracowanie tego wspólnego elementu, ja o tym mówiłem i będę starał się to przekazać w mojej szkole, żeby ułożyć na ten czas koronawirusa czy czas niepracowania w szkole zupełnie nowy plan lekcji. To znaczy, żeby każda klasa raz w tygodniu miała jedną lekcję z danego przedmiotu, może z wyłączeniem polskiego i matematyki, bo tego materiału jest więcej, tak? Ale też wymaga to nieprawdopodobnego i chyba niespotykanego do tej pory połączenia się nauczycieli w grupy zadaniowe i współpracy, czyli tego collaboration, które zawsze było, żeby te zadania były wieloprzedmiotowe, żeby te ścieżki się przenikały, żeby zadanie z WF-u było jednocześnie zadaniem z fizyki, ale było jednocześnie kończone gdzieś tam informatyką, czyli w zasadzie mini projekty, które będą szyte na bieżąco. Na to będę namawiał moich nauczycieli i oczywiście, żeby było jasne, my się będziemy tego uczyć. Wszyscy się będziemy tego uczyć, bo nie ma ludzi, którzy umieją to tak o sobie zrobić. Dzięki, na razie.
Wróćmy teraz do rodzica, który wysłuchał tych różnych głosów i co teraz masz w głowie, Jarku?
Ja mam w głowie to, że jestem za ten pomysł, co tutaj Jacek powiedział na końcu, żeby rozdzielić to, żeby te lekcje były na przykład jedna biologia, jedna matematyka, to jest świetne, bo wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest w tym momencie skupić się rodzicowi na jednej rzeczy, jeżeli ma pomóc dziecku, niż skakać z kwiatka na kwiatek, z przedmiotu na przedmiot. I oddzieliłbym też kwestię na przykład, że to jest lekcja, to jest praca domowa i to trzeba wysłać. Traktowałbym całość i to też byłoby nam wygodniej, traktować wszystko, cały powiedzmy pakiet materiałów wysłanych jako jeden element, który... I teraz tu pytanie, czy to powinno być w jakiś sposób nauczycielowi zwracane i wysyłane jako sprawozdanie? Czy po to, żeby on, nauczyciel, wiedział, że dzieci robią? Czy tu właśnie wchodzimy w kwestię zaufania, tego, że rodzice jednak przypilnują tego dziecka, że ono ten materiał zrobi? To jest dla mnie bardzo trudne do rozwinięcia, bo każde dziecko też wymaga innego, i też to, co Witia powiedziała, nastolatki mają dużo inaczej, każde dziecko wymaga innego poziomu dozoru i w komentarzach, jak sobie przeskrolowałem komentarze tutaj na tym, na Facebooku, jedna z mam napisała, że jak dziecko, które w szkole było prowadzone cały czas ręka za rękę przez 45 minut i było mówione mu, co ma robić, jak ono nagle ma się w tym wszystkim odnaleźć? Tu wracamy do błędu systemowego, że szkoła, powiedzmy, nie uczy w jakiś sposób samodzielnego myślenia, samodzielności, tylko prowadzenia i tego teraz nie zmienimy i tu wydaje mi się, że nie ma sensu w tę stronę brnąć. Natomiast my tak naprawdę musimy w tym momencie, jako rodzice, też nauczyć dzieci samodzielnej nauki, po to, żebyśmy mogli funkcjonować zawodowo, ale też na przykład dom ogarniając. I to jest też trudne. I wydaje mi się, że właśnie to, co Jacek powiedział, z profesorem się zgadzam w ogóle, cudowny człowiek i świetnie powiedział. To Jacek, zorganizować tak naukę, żeby ona odpowiadała na takie potrzeby właśnie z ułożenia, żeby to miało jedną logiczną całość. Mi by się też marzyło na przykład kwestia takiego skoordynowania tych nauczycielskich działań w jednej klasie typu matematyk, na przykład z biologiem, geograf, z historykiem. Da się to zapewne jakoś połączyć, tak?
Dla tych, którzy są niecierpliwi wysłuchania drugiej części, zapraszamy te osoby na fanpage'a Zadaję z Sensem. Tam jest dostępny cały zapis czatu.
I nie będzie trzeba słuchać, czekać całego tygodnia. Marcin, dziękuję ci za tą rozmowę. Ja szczerze powiedziawszy nie mogłem do niej dołączyć. Przyznam, to był, nie pamiętam już jaki to był dzień, ale byłem już tak zmęczony tymi pierwszymi dniami bycia online w szkole, że pomyślałem sobie, że wieczór jeszcze jeden online i wystrzelę w kosmos.
No właśnie, jak sobie radzicie w tej szkole?
Wiesz co, ja śmiem twierdzić, że po tym, co też rodzice nam piszą, chociaż dostajemy różny feedback, radzimy sobie dobrze. Myślę, że przede wszystkim uczymy się i dostosowujemy się do warunków. Słuchamy tego, co mówią nauczyciele i co mówią uczniowie, przede wszystkim ich rodzice. Wiemy już na pewno, że nie da się przenieść świata offline do świata online, więc wprowadziliśmy pierwszą zasadę taką, że 45 minut offline to 30 minut online, to znaczy mniej więcej tyle to powinno trwać. Nie zarzucamy uczniów lekcjami na zasadzie transmisji nauczyciela, który mówi, tylko zrzucamy uczniom o jednej porze takie paczki zadań odpowiednio przygotowane, a potem razem z nimi już online asystujemy przy wykonywaniu, jeżeli chcą naszej pomocy. I to się sprawdza na razie, ale nie wszystkim. Są też tacy rodzice, którzy jednak skarżą się na to, że muszą prawie cały czas przybyć przy swoich dzieciach, żeby ich jakoś zmotywować i im pomagać, więc tutaj trzeba będzie wprowadzić jakieś poprawki. Jak za tydzień się spotkamy na drugiej części, to myślę, że będę miał ci do powiedzenia więcej, dlatego że sytuacja jest naprawdę dynamiczna i wszyscy się uczymy. To jest trudne dla nas również. Technicznie nie jest to trudne, trudniejsze jest to po prostu tak, jak to zrobić, żeby te dzieciaki szły do przodu i się czegoś uczyły i żebyśmy ich nie zamęczyli. A co u ciebie, jak ty sobie radzisz z tą rzeczywistością?
Wiesz co, no ja nie spodziewałem się jeszcze tydzień temu, że to się wszystko tak rozwinie. Dostałem telefon od prezydenta Tarnowa w czwartek rano o tym, że fajnie byłoby zrobić jakąś tarnowską platformę dla ludzi, którzy siedzą w domu teraz i nie mają co robić. Takie było założenie oryginalne. Mhm. I w ciągu 4 dni powstała Tarnowska Akademia Nauki, która oferuje treści streamingowane na YouTubie. Pobawiłem się trochę w streamera. Pomogły mi edugatki w tym, bo pamiętacie naszą rozmowę z Rokiem, który jest streamerem do gier i trochę tak pozbierałem różne kropki, połączyłem te kropki, które pojawiły się w moim życiu i od poniedziałku ruszyła interaktywna platforma, gdzie ja streamuję nagranie. Uczestnicy na czacie, na żywo mogą w tym nagraniu uczestniczyć, zadawać mi pytania. Postawiłem jeden, no nie powiem warunek, ale oryginalnie założenie tej platformy miało być takie, że to po prostu są wykłady nagrywane z każdego przedmiotu i później jakoś sprawdzana ta wiedza. Ja powiedziałem, to nie ma sensu.
Super.
Powiedziałem, że po prostu skupimy się na kompetencjach. Zapytałem oczywiście moich osobistych dzieci, które są w klasie 5-8, jak takie coś powinno wyglądać. No i Kamil powiedział, że to powinien być czas, kiedy nauczyciele zrobią wreszcie to, na co nie mają czasu w szkole nigdy.
Brawo, Kamil.
I naprawdę, to jest, dla mnie to jest hiper i skupiamy się na kompetencjach przyszłości, mówimy o kreatywności, o współpracy, pokazujemy im, że ta współpraca jest jakby niezbędna i to wszystko wychodzi na bieżąco właśnie w tej sytuacji stanu epidemii, gdzie okazuje się, że tak jak ty zawsze mówiłeś, to nie te daty są ważne, to nie fakty, które gdzieś tam w naszej pamięci przechowujemy czasami niepotrzebnie, tylko właśnie umiejętności. Teraz jest ważne to, żeby szybko się czegoś nauczyć. Ja musiałem w ciągu 3 dni opanować platformę do streamowania, ten OBS. No i to po prostu z samouczków YouTube'owych, tak? Czy po polsku, czy po angielsku, już teraz nawet nie pamiętam. Więc tu widać, że wszystkie te kompetencje i kluczowe kompetencje, umiejętność uczenia się, znajomość języków obcych, znajomość technologii cyfrowych, to wszystko się jakby spięło ze sobą i ta Tarnowska Akademia Nauki się rozwija. Uczniowie w czasie pierwszej sesji zadali mi pytanie, czy ja się boję. Uznałem, że ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Powiedziałem, co czuję, ale pomyślałem sobie, że zgodnie z tym, co mówiła Basia Zielonka, nie wiem, czy pamiętasz, ona mówiła o connected learning. Zadaj pytanie ekspertowi, więc poszedłem do eksperta, powiedziałem, żeby Przemek Staroń nagrał taką wypowiedź właśnie skierowaną konkretnie do uczniów szkół podstawowych klas 4 do 8 i on to nagrał i w czwartek to poszło i uważam, że tę wypowiedź jego o tym lęku powinien oglądać każdy człowiek w ogóle w Polsce, niekoniecznie tylko dziecko.
Fajnie, że to mówisz. Ja, u mnie jest dokładnie to samo. To znaczy u mnie też mój osobisty syn Jan też na początku był bardzo przerażony tym, że do niego nagle zaczyna spływać tyle informacji i tyle zadań w jednym momencie, więc musieliśmy się nauczyć tego, żeby na karteczkach sobie zrobić hierarchizację tych zadań, co jest ważne, co jest nieważne, co można odłożyć. No po prostu zaczęliśmy pracować projektowo, zadaniowo, odhaczać pewne rzeczy, widzieć sens tego wszystkiego, co się robi z pewnego lotu ptaka i widzę, że po prostu jak wiatr w żagle, jak zobaczył, że to jest system i że to można zrobić, to pewnie to gdzieś tam będzie też skutkowało kiedyś, kiedy no, będzie zalewany innymi zadaniami w innej pracy już. Także ten trudny czas, który teraz mamy, wydaje mi się, że po pierwsze pokazuje wszystkie słabości tego naszego świata offline, w którym żyliśmy i on był przykryty, a teraz musimy go odkryć, ale po drugie też mam nadzieję nauczy, no tak jak ty pokazałeś w Tarnowie, mam nadzieję, że nie tylko Tarnów może z tego korzystać.
Zdecydowanie tutaj zapraszamy uczniów z całej Polski i tak naprawdę pomyślałem sobie, że jeżeli i starsi do nas dołączą i seniorzy, bo tam czasami na czacie odzywały się i babcie, które z wnuczkami siedziały przed ekranem i nas oglądały, że to tak naprawdę jest taka platforma, w której każdy może wziąć udział i nauczyciel się dowie czegoś, na przykład jak wykorzystywać Quizleta, Quiziza, Kahoota, Mentimetra, bo wszystkie te narzędzia gdzieś tam się już nam zupełnie tak, mam nadzieję, przezroczyście przewinęły przez to wszystko, jako po prostu narzędzie, w którym dowiadujemy się na przykład, jak czują się nasi uczestnicy na początku albo ile zapamiętali z ostatniej lekcji, więc myślę, że to jest takie rozwijające.
Słuchajcie, no to rozumiem, że znaczy na pewno wszystkie dane będą w notatkach do tego odcinka. Będziemy się cieszyć z tego, jeżeli jak zwykle dostaniemy od was jakieś komentarze. One są nam teraz cholernie potrzebne, żeby nas trochę wesprzeć i pokazać, że to, co robimy, ma sens. Marcin, dziękuję ci za pierwszą część, za tydzień druga część tego twojego nagrania, a my jesteśmy w stałym kontakcie i wspieramy się nawzajem.
Tak, na koniec skrzynka z narzędziami. Tym razem Jacek Staniszewski poleca coś ekstra dokładnie na ten czas.
Bardzo polecam na te dni, w których musimy sobie przesyłać różne skany i swoje, czasami również napisane odręcznie pisma, aplikację CamScanner. To jest aplikacja, którą instalujemy na swoje telefony, zarówno te z Androidem, jak i iPhony. Dzięki nim łatwo możemy stworzyć bardzo dobrej jakości PDF, jednostronicowy bądź wielostronicowy, naszych dokumentów, które czytamy albo tworzymy i łatwo wysłać je potem bardzo dobrej jakości przez e-mail, który również mamy zainstalowany przecież w naszych telefonach. Bardzo nie polecam przesyłania prostych, łatwych do zrobienia mimo wszystko zdjęć, bo jakość ich jest gorsza, a wielkość pliku jest większa. Zainstalujcie CamScanner w każdym sklepie z aplikacjami i zobaczcie, jaki to jest fajny. Trzymajmy kciuki, będzie dobrze, uśmiech i za tydzień słyszymy się znowu.
I pamiętajcie o tym, że tak naprawdę to nie edukacja tutaj jest najważniejsza, tylko nasze wszystkich zdrowie, więc też zachowajmy proporcje tego, czym się przejmujemy, czym się martwimy.
Zostańcie w domu i teraz ty mówisz pa, pa.
Pa, pa.